Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, wszystkich braci i siostry w Jezusie, gości, osoby, które być może dzisiaj są po raz pierwszy z nami. Niech Boży pokój, niech Boża miłość wypełniają nasze serca, bo po to w tym budynku jako Kościół jesteśmy zgromadzeni, aby doświadczać realności Chrystusa, który jest wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki, niezmienny. Wierzę, że już gdy śpiewaliśmy, otwieraliśmy nasze serca, wywyższaliśmy Jezusa, wywyższaliśmy naszego kochanego Ojca w modlitwach, ja wierzę, że Jego obecność przychodziła do naszych serc i nasze potrzeby już wtedy mogą być zaspokajane w Jezusie. Wszystko zależy od otwartości i od szerokości i otwartości naszych serc. Na ile pragniemy i oczekujemy tego, aby Duch Święty mógł przenikać nas, naszego ducha, naszą duszę i dotykać się nas. Wszystko zależy od nas. Jezus uczynił wszystko niezbędne do tego, aby każdy człowiek mógł się pojednać z Bogiem, doświadczyć żywej relacji ze Stwórcą, dostąpić przebaczenia grzechów i cieszyć się błogosławieństwem i łaską i przychylnością Bożą. Jezus uczynił wszystko. To od postawy Twojej i mojej, postawy człowieka zależy, na ile skorzystamy z obfitości błogosławieństw, Jego przychylności i łaski w naszym życiu. Od Ciebie i ode mnie, bracie i siostro, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś. Bóg kocha Ciebie i Bóg pragnie błogosławić Twoje życie. Pragnie, abyś miał pokój w sercu, pragnie, abyś wiedział, dokąd zmierzasz, pragnie, abyś nie bał się śmierci, pragnie, abyś wiedział, że masz życie wieczne, że Jezus jest Twoim wybawcą, jest po Twojej stronie. To jest dobra nowina, którą głosimy tu, w tym miejscu i tę dobrą nowinę rozgłaszamy wśród naszych znajomych, przyjaciół, rodzin, mówiąc o tym, kim jest Jezus. To jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Czy skorzystałeś już z tego? Czy jesteś osobą zbawioną? Jest tu ktoś zbawiony? Tak? Skorzystaliście? Jesteście zbawionymi? Cieszycie się ze zbawienia w Jezusie? Trwacie w Jezusie? To posłuchajmy Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału, 42 wiersza. Dzieje Apostolskie 2:42. Mowa o pierwszym kościele. Jezus, gdy odchodził, powiedział do uczniów, do apostołów: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. A ta obietnica Ojca brzmi: po niewielu dniach zstąpi Duch Święty na was i będziecie moimi świadkami, bo On da wam moc do tego, abyście byli moimi świadkami tutaj w Jerozolimie, w Judei, w Galilei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I uczniowie, apostołowie i inni, którzy razem z nimi byli zgromadzeni, zgromadzali się przez 10 dni codziennie, jednomyślnie trwali i oczekiwali na tę obietnicę. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, następuje wypełnienie tej obietnicy. Gdy trwali jednomyślnie w modlitwach, zstąpił Duch Święty, a oznaką tego, że On na nich zstąpił, były widoczne języki ognia, ale także ich mowa się zmieniła. Język, który używali, którym chwalili Boga, już nie był czy grecki, czy aramejski, czy hebrajski, ale był inny, którym Duch Święty im podał. I po tym rozpoznano, że Duch Święty przyszedł. Dzień Zielonych Świąt. Potem Piotr odważnie staje, dlatego że ludzie są zszokowani, co tam się stało w tej górnej izbie. Gromadzi się wielki tłum. Piotr odważnie, w mocy Ducha Świętego, zaczyna zwiastować dobrą nowinę i mówić o Jezusie, który przyszedł, który był tym Mesjaszem zapowiadanym przez proroków, który umarł, który zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i to jest obietnica, którą dał. I my jesteśmy, mówi Piotr, tego świadkami. Ludzie poruszeni tym, co słyszą, mówią: co mamy zrobić? Piotr mówił: pamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i wy także będziecie mogli otrzymać dar Ducha Świętego. I mała garstka, bo około tylko 3000 ludzi poruszonych tym, dostąpiło tego dnia zbawienia. 3000 ludzi. Od razu, podczas pierwszego zwiastowania apostoła Piotra, dotkniętych Bożym Duchem, nawraca się, przyjmuje Chrystusa, wierzy Ewangelii. I tak się zaczyna życie Kościoła. Kościoła, o którym Jezus wcześniej mówił, że zbuduje swój Kościół i bramy piekieł go nie przemogą. Przyszedł po to, aby zbudować Kościół, którego On jest głową. I ten Kościół zaczyna funkcjonować. I 42 werset 2 rozdziału mówi nam o życiu pierwszego Kościoła. i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Opis życia Kościoła pokazuje nam wzorzec postępowania dla nas, dla Kościoła XXI wieku. I trwali. Co to znaczy trwać? Trwać to znaczy ciągle coś stosować, ciągle coś powtarzać, ciągle coś to samo robić. I te cztery rzeczy, o których tu jest wspomniane, były podstawą funkcjonowania pierwszego Kościoła. Te cztery określenia były zasadą życia pierwotnego Kościoła. Te cztery rzeczy były metodą działania pierwszego Kościoła. One były mechanizmem sprawiającym, że Kościół, który się zrodził w tym momencie z Ducha Świętego, rozwijał się i wzrastał. Dalej, gdybyśmy czytali 46, 7 werset, codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem, w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oni trwali w nauce, trwali we wspólnocie, trwali w pamiątce ustanowionej przez Chrystusa, w łamaniu chleba, trwali w modlitwach, chwalili Boga, cieszyli się przychylnością innych, a Pan Bóg sam zatroszczył się, żeby ten Kościół codziennie się pomnażał. I tak jest napisane. I autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, pisze: codziennie Kościół był pomnażany przez tych, którzy mieli być zbawieni. W ten sposób potrzeby ludzi, Kościoła, ludzi nawróconych, były zaspokajane, a także misja i wola Boża wypełniane. 45 werset, czy 4 i 5 możemy przeczytać. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. W ten sposób, gdy trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, potrzeby Kościoła, ludzi wierzących były zaspokajane, ale także misyjność, to co już czytaliśmy wcześniej, pomnażanie tego Kościoła także miało miejsce i Boża wola się wypełniała. Co oni takiego robili? Trwali. W czymś nieustannie byli, coś nieustannie powtarzali, ciągle stosowali, robili. I chciałbym, byśmy chwilę mogli zastanowić się właśnie nad tymi czterema zagadnieniami, aspektami życia pierwszej wspólnoty, pierwszego Kościoła zrodzonego z Ducha Świętego po Dniu Zielonych Świąt. Pierwszy Kościół trwał, po pierwsze czytamy, w nauce apostolskiej. Oni byli wykonawcami słowa. Apostołowie uczyli, apostołowie zwiastowali, apostołowie przypominali słowa Jezusa, gdy z Nim chodzili przez 3 lata, tłumaczyli, objaśniali, a Kościół, ludzie, którzy wierzyli, uczyli się. Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, ucząc, a lub tam jest w Ewangelii Mateusza napisane: i czyńcie uczniami wszystkie narody. Gdy się na nowo narodziłeś, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli poznałeś Chrystusa i zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem, który sam siebie zbawić nie może, że jedyną drogą do uzyskania pokoju z Bogiem, pojednania z Bogiem, jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Gdy to zrozumiałeś, poprosiłeś Go o przebaczenie, wyznałeś swoje grzechy i starasz się żyć dla Niego, podążać za Nim, gdy się na nowo narodziłeś, automatycznie, bracie, siostro, stałeś się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, stałeś się uczniem w szkole Chrystusa. Automatycznie. Jakim uczniem jesteś? To jest pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić każdemu z nas. Jakim uczniem jesteś? Wzorowym, pilnym, uważnym, chłonącym wiedzę, czy symulantem, lawirantem, leniwym i obojętnym na naukę. Jakim uczniem w szkole Chrystusa jesteś? Możemy to przyjąć, troszeczkę zrozumieć coś z tego, gdy podejrzewam, większość z nas albo chodziła, albo chodzi do szkoły. I wiecie, jak w szkole może być. Można udawać, że się człowiek uczy, można udawać, że się poznało materiał, można oszukiwać, że się pewną wiedzę ma. Ja pamiętam, kiedyś tak zrobiłem na lekcji historii w technikum górniczym, gdzie się uczyłem w Lubinie. Mieliśmy świetną wychowawczynię, ona nas uczyła historii. Z nią zawsze można było szczerze porozmawiać, jeżeli potrzebowaliśmy wolne, byle tylko ona powiedziała nam, chłopaki, gdyż to była górnicza szkoła, sami chłopcy, nienawidzę kłamstwa. Możecie mi wszystko powiedzieć, jak chcecie, zwolnienie, cokolwiek, ale proszę, żebyście mówili mi prawdę zawsze. Ja z moim kolegą z Polkowic czasami potrzebowaliśmy zwolnienia, albo ja potrzebowałem, a on, wiedząc, że ja jadę już do domu, czy będę jechał wcześniej do domu, do Polkowic, nie chciało mu się siedzieć na lekcjach, to też mówi, to ja jadę z tobą, coś tam wymyślę. Pamiętam, jak czułem się wielokrotnie skrępowany, kiedy słuchałem jego tłumaczenia, gdy razem podeszliśmy do naszej wychowawczyni, mówiąc, pani profesor, chcemy się zwolnić. A co się stało? Ja słyszałem, co mój kolega Janek, gdzie ten Janek? Gdzieś tu Janek był. Janek, to nie ten kolega, ale Janek, mój kolega, mówił. Prawdopodobnie 5 razy pochował babcię, 5 razy pochował dziadka, 3 razy spaliło mu się mieszkanie, 5 razy okradli mu piwnicę, zalany dom, wszystko. Ja słuchałem z przerażeniem tego, co on mówi. Mówię, przecież ona może pamiętać, że 3 miesiące temu dziadek już umierał. No fakt, mógł mieć 2 dziadków i 2 babcie, ale on pochował ich kilka razy, bo ciągle oszukiwał, próbował pojechać na zwolnienie. Ja czasami mówiłem tak, pani profesor, potrzebuję wolne, w piątek wyjeżdżamy z młodzieżą na konferencję jakąś. Ona wiedziała, kim ja jestem, młodzieżową. Chciałbym się zwolnić, żeby się do tego przygotować. Gdzie jedziesz? Na Śląsk. Dobra, to jedź. I miałem zwolnienie. I pamiętam na lekcji historii, kiedy zrobiła nam klasówkę, a ja się nie przygotowałem. I byłem kuszony, żeby coś napisać. Mówię, jak ja w jej oczach będę wyglądał. Piątkowy uczeń, dobrze się uczył. Ona o mnie dobre zawsze miała zdanie. I tak przyjąłem pokusę, czyli ściągnij. Popatrzyłem, tak my mieliśmy tak jak dzisiaj na studiach tutaj w PWSZ-cie i gdzie indziej obniżaną salę. Popatrzyłem na panią profesor, nie widzę jej, był filar. Dzięki Bogu za filary. W zborze, w kościele, bo to też znamy z pewnego sketchu, pamiętacie? A także w szkole. I patrzę, że ona jest zajęta innymi rzeczami, coś tam robi. Otworzyłem torbę, która leżała obok mnie na krześle. Otworzyłem zeszyt, aby sprawdzić daty. Bo ona tam podała daty, które trzeba było wypełnić, co się kiedy wydarzyło. Teraz też tak jest w szkole? Daty też macie? Historia jest fajna. I w każdym bądź razie zaczynam te daty pisać i nagle słyszę, nie wierzę, profesorka mówi. Andrzej wstała, podchodzi do mnie, mówi, ty ściągasz? Mówi, zawiodłam się, odłóż już kartkę, nie ma sensu pisać, masz 2. Wtedy były 2 najniższą oceną, nie 1. Jak mi się zrobiło głupio. Siedzę i mówię, zagram z nią w otwarte karty. Mówię, pani profesor, będę uczciwy. To jest, nie? Najpierw ściąga, a teraz mówi, że będzie uczciwy. Mówię tak, pani profesor, niech pani mi pozwoli dokończyć klasówkę, a ja wszystko, co przepisałem z zeszytu, skreślę i tego jakby nie było. Ona mówi, dobrze. I skreśliłem dokładnie wszystko, jota w jotę, co przepisałem z zeszytu. Oczywiście dostałem tam prawdopodobnie, nie wiem, może struje, to wszystko. Ale jak mi było głupio, bo ściągałem. Tak może być w szkołach naszych, normalnych, na dzisiaj. Ale co ze szkołą Bożą? Ty się na nowo narodziłeś, stałeś się uczniem w szkole Bożej. I Bóg chce, abyś się uczył. Abyś mógł trwać w nauce apostolskiej, musisz ją poznać. Musisz wiedzieć, na czym polega nauka. Musisz wiedzieć, czym jest doktryna, czym jest prawdziwa nauka, prawdziwa doktryna chrześcijańska. I na tym polega uczniostwo. Dlatego zadaję pytanie, jakim uczniem jesteś? Jak chłoniesz wiedzę? Czy ci na tym zależy? Bo zostaliśmy powołani przez Chrystusa do uczenia się, do poznawania Boga, do poznawania Jego natury, do poznawania Jego charakteru, sposobów działania, do odkrywania Jego planów, powołania i woli Bożej do naszego życia. Zostaliśmy powołani, aby rozpoznawać intrygi i zasadzki przeciwnika, diabła, szatana. Zostaliśmy powołani do tego, aby uczyć się przygotowywania do bycia użytecznym w Królestwie Bożym. Zostaliśmy powołani, aby się uczyć. Pytanie, jak się uczysz w szkole Bożej? Jakim uczniem jesteś? Jakie wiadomości masz? Niektórzy za czasów apostołów mieli problem. W jednym z listów do Hebrajczyków napisane jest, biorąc pod uwagę czas, już powinniście nie być uczniami, ale nauczycielami, którzy by już innych uczyli, a wy ciągle jesteście pierwszakami, czy może nawet wczesno przedszkolakami, bo nic się nie uczycie. Stąd moje pytanie, jak się uczysz? A możesz sobie odpowiedzieć na te pytanie poprzez pytania pomocnicze. Na przykład, czy rozumiesz, w co wierzysz? Czy umiesz obronić swoje przekonania, gdy rozmawiasz z ludźmi lub gdy zadają ci pytania? Czy potrafisz wytłumaczyć, na czym polega życie z Bogiem? Czy potrafisz powiedzieć, kim jest Bóg na podstawie Bożego Słowa? Czy potrafisz wskazać ludziom drogę pojednania z Bogiem na fragmentach Bożego Słowa? Czy wiesz, co to znaczy chodzić w pełni Ducha Świętego? Czy wiesz, na czym polega rodzenie owocu, wydawanie owocu? Czy wiesz, co to znaczy dary duchowe? A więc gdy na te pytania potrafisz odpowiedzieć, potrafisz wytłumaczyć, potrafisz obronić swoją wiarę, to pokazuje, że wzrastasz. Lecz jeśli nie potrafisz, to oznacza, że przyjąłeś się do szkoły, jesteś uczniem, ale się nie uczysz. I oczywiście rolą nas tutaj, przywódców, jest uczenie z tego miejsca. Sami, czytając książki, możemy się uczyć, pogłębiać wiedzę, trwając w Bożym Słowie, możemy poznawać je, doświadczać Jego realności. I to pokazuje, na ile chcemy się uczyć. Na ile jesteśmy chętni, gotowi, skorzy do nauki, bo nam zależy, bo chcemy być jak najlepszymi uczniami w szkole Jezusa. Jakim uczniem jesteś? Paweł zachęcał swojego młodszego brata w wierze, Tymoteusza. Dla przykładu mówi do niego 1 Tymoteusza 4,15. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne, abyś wzrastał. Później w drugim liście do Tymoteusza 2,2 mówi, a to, co usłyszałeś ode mnie, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy także będą zdolni nauczać innych. A więc Twoim i moim powołaniem, bracie i siostro, gdy się na nowo narodziłeś, gdy jesteś w szkole Chrystusa, jest to, abyś zdobywał wiedzę, zdobywał praktykę, miał doświadczenie i był zdolny uczyć innych. To jest cel dla każdego z nas. Bóg nie chce, żebyśmy pozostawali w pierwszej klasie czy w drugiej klasie, ale byśmy uzyskiwali promocję i ciągle awansowali, ciągle wyżej, wyżej, wyżej w Jego szkole, abyśmy jak najwięcej wiedzieli, jak w praktyczniejszy sposób umieli żyć i umieli i zdolni byli uczyć innych ludzi. I to jest odpowiedzialnością Twoją i moją. Idźcie i czyńcie uczniami. Musisz być dobrze przygotowanym do tego, aby czynić uczniami. A więc najpierw sam musisz skończyć edukację, sam musisz się edukować, uczyć, poznawać. To po pierwsze, oni trwali w nauce apostolskiej. Oni znali swoją doktrynę, oni znali słowa Jezusa, oni wiedzieli, w co wierzą. Poznawaj to, ucz się tego. Szperaj w Biblii, szperaj w książkach, abyś wiedział, w co wierzysz. A jeśli nie wiesz, rozmawiaj z innymi braćmi, siostrami, doświadczonymi, którzy są w wyższej klasie, aby cię uczyli, abyś mógł wiedzieć, abyś mógł uczyć potem następnych. Oni trwali w nauce apostolskiej. Oni byli ściśle powiązani z tym, co apostołowie im mówili na podstawie tego, co Jezus mówił. Po drugie, oni trwali we wspólnocie. Wspólnota chrześcijańska, koinonia, oznacza społeczność, relacje. Człowiek jest tak skonstruowany, że chce do czegoś przynależeć, do jakiejś grupy przynależeć. My, ludzie wierzący, dostąpiliśmy niesamowitego przywileju, bo należymy, tak jak ja to często powtarzam, do wyjątkowego tworu, jakim jest Kościół, do nieziemskiego bytu, jakim jest Kościół, bo nie jest zrodzony tutaj jako organizacja tej ziemi, jako stowarzyszenie kolejne, ale Jezus powiedział, że On zbuduje ten Kościół, a ten Kościół ma duchowe znaczenie, ma duchowy wymiar, to jest duchowa społeczność, to jest coś innego niż każda inna organizacja, stowarzyszenie czy cokolwiek innego tutaj na ziemi. My przystąpiliśmy do organizacji duchowej, do niebiańskiej, do czegoś niesamowitego i wyjątkowego. Kościół jest takim miejscem. Ten Kościół globalny, bracia, siostry, ludzie po całym świecie, którzy wierzą w Chrystusa, spotykają się w małych, lokalnych społecznościach, gdzie przynależą, aby ich potrzeby również były zaspokajane. Stąd Kościół w Jerozolimie był razem, trwali razem i później w każdym mieście, gdzie Ewangelia była zwiastowana, wyznaczano starszych przywódców, aby był Kościół razem, aby Kościół mógł trwać razem w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I ten Kościół, ta wspólnota jest naszą wspólnotą. Tutaj potrzeby w Kościele, potrzeby ludzi, ludzkie są zaspokajane. Duchowe potrzeby, fizyczne, materialne, emocjonalne i społeczne. Czytaliśmy w 44 wersecie, że ci wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Oni tworzyli wspólnotę, koinonię, wspólnotę ludzi wierzących. Oni budowali ze sobą relacje. Oni mieli ze sobą relacje. Oni utrzymywali te relacje. W jaki sposób? Czytaliśmy, że robili to poprzez uczęszczanie do świątyni, gdzie byli w dużym zgromadzeniu, oraz spotykali się po domach, w mniejszych grupach, po to, ażeby te relacje budować i rozwijać. Dlatego, że inne potrzeby są zaspokajane podczas dużych spotkań, a inne potrzeby są zaspokajane podczas małych spotkań. Gdy spotykamy się razem tu, w tym miejscu, w tym budynku, inny jest wymiar naszego spotkania niż spotkania domowe w naszych małych grupach. To jest całkiem inny wymiar. Tutaj mniejsza, zdecydowana mniejsza część ludzi jest zaangażowana w sprawowanie tej służby. Może być to 10, 20, może nawet 30%, ale nie wszyscy. Tutaj, gdy jest zwiastowane słowo, to o nim nie dyskutujemy. Słuchamy, uczymy się, analizujemy, ale później, bo to jest tak jakby szkoła wykładowa, gdy jesteśmy tutaj, gdy słuchamy, gdy dzielimy się, gdy składamy świadectwa, wspólnie świętujemy, cieszymy się Jezusem, wyznajemy, że należymy do takiego kościoła, jesteśmy tutaj razem. I to jest inny wymiar spotkania i inne potrzeby nasze są zaspokajane niż spotkania po domach. Mniejsze grupy. Tam, w małych grupach, możemy realizować powszechne kapłaństwo, do którego każdy z nas jest powołany. Tam możemy w praktyczny sposób okazywać sobie miłość, pomoc praktyczną, troskę. Tam możemy to słowo, które słyszymy tutaj na dużym zgromadzeniu, rozebrać na części pierwsze. Możemy o nim porozmawiać, jak rozumiemy je i jak w praktyczny sposób je zastosować. Jak żyć tym słowem. Tam możemy się o siebie nawzajem modlić. Tam możemy dzielić się świadectwami tego, co Bóg w naszym życiu czyni, ale także prosić o modlitwę z powodu wyzwań, które są przed nami. Tam możemy mówić o naszym życiu. Tam możemy śmiało i każdy, czy będzie to 5 osób, czy 10, każdy może się wypowiedzieć, każdy może zabrać głos, każdy może coś dodać, coś wnieść. Stąd pierwszy Kościół, gdy trwał we wspólnocie, to spotykali się w świątyni, w dużym zgromadzeniu, gdzie było ich już tu czytaliśmy, około 3000 ludzi, a później codziennie pomnażany Kościół. Mówi się, że Kościół w Jerozolimie mógł liczyć nawet do 50 000 ludzi, którzy się nawrócili, którzy się spotykali, ale oprócz tych dużych zgromadzeń, które zaspokajały inne potrzeby, mieli spotkania po domach, gdzie w mniejszych grupach się spotykali, gdzie razem praktykowali wspólnotę, gdzie mieli poczucie przynależności do siebie nawzajem, okazywanie sobie troski i miłości. I to jest coś, co przed nami, bracia i siostry, to, co już wspominałem wcześniej, że zauważamy, że ze wzrostem Kościoła potrzebujemy społeczności małych grup, potrzebujemy realizować powszechne kapłaństwo w mniejszych grupach, abyśmy mogli w szkole Bożej wzrastać, rozwijać się, dzielić tym, co przeżywamy, w praktyczny sposób stosować słowo, modlić o siebie, pomagać sobie. Potrzebujemy społeczności małych grup. I to jest coś, co jest przed nami, co chcielibyśmy, aby w naszej społeczności mogło zafunkcjonować. Ale także w Kościele, we wspólnocie, oprócz dużych nabożeństw, małych grup, rodzą się także relacje przyjaźni, gdzie bliskie sobie osoby zaprzyjaźniają się i mają takie przyjacielskie więzi. Są ze sobą na dobre i na złe, są ze sobą w trudnych chwilach, odwiedzają się częściej, wspomagają, wspierają i to też jest normalne. A więc pamiętajmy i o tym, aby szukać przyjaciół, aby nawiązywać relacje, nie izolować się, nie być samemu, ale otwierać się dla innych, otwierać się na innych, aby zbudować właściwe relacje, nawet bliższe niż tylko w społeczności, przyjaźni, relacji przyjacielskich. To także jest rolą Kościoła. Więc oni trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, którą tworzyli, mieli poczucie przynależności i byli razem. Trwali również w łamaniu chleba, czytamy po trzecie. Oni wspominali dzieło Chrystusa. Oni ciągle, gdy się spotykali na tak zwanych ucztach agape, ucztach miłości, gdy po domach spotykali się, gdy siedzieli przy posiłku, często brali chleb, brali wino, mówili: przypomnijmy sobie, co dla nas Chrystus uczynił. I dziękowali Mu za to, że umarł za nich, że ich grzechy zostały przebaczone. I łamali ten chleb i pili ten z tego kielicha po to, aby właśnie doświadczać realności Boga, aby pamiętać o tym, kim jest Chrystus dla nich, aby okazywać Mu wdzięczność. I poprzez ten akt także mieli poczucie przynależności do duchowego ciała, jakim jest Kościół. I o tym niedawno sobie też mówiliśmy podczas któregoś nabożeństwa, gdzie obchodziliśmy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To my tworzymy ciało, jesteśmy razem braćmi i siostrami w Chrystusie. I my możemy wyciągnąć rękę do tego samego chleba, sięgnąć po kielich i pijemy to samo wino, które symbolizuje ciało Chrystusa i nas jako ciało, chleb, ale także przelaną krew Chrystusa za nas. Oni trwali w tym, nie zapominali, wspominali dzieło Chrystusa. I tak samo my, Kościele Jezusa, wspominajmy, pamiętajmy dzieło Chrystusa w naszym życiu. To powoduje, że nasze serca są wdzięczne. To powoduje, że nie zbaczamy z kursu. To powoduje, że chcemy Jezusowi służyć, bo On tak wiele dla nas uczynił. Pamiętajmy o tym, czym jest społeczność ciała Chrystusa i czym jest dzieło Chrystusa. I po czwarte, oni także trwali w modlitwach. Jest wiele różnych form modlitwy. Dzisiaj, gdy staliśmy razem przed chwilą w uwielbieniu, to była forma modlitwy, gdy jako Kościół razem wywyższaliśmy, uwielbialiśmy Jezusa śpiewem, modlitwą, graniem, modliliśmy się w Duchu Świętym. Płynęło uwielbienie i to jest jedna z form modlitwy. Są także modlitwy dziękczynne, są także modlitwy przyczynne i to też dzisiaj będziemy robić. Będziemy z innymi braćmi, siostrami potrzebującymi stawać razem i modlić się o zaspokojenie ich potrzeb, modlić się o ich uzdrowienie, o przemianę ich życia, o cokolwiek. Także są modlitwy wstawiennicze. I Boże Słowo mówi nam, że każdy członek ciała Pana Jezusa Chrystusa, więc każdy brat i każda siostra, która należy do danej społeczności, odpowiedzialna jest za modlitwę o wszystkich świętych. Tak nam mówi Efezjan 6 rozdział. Paweł mówi, pamiętajcie, aby modlić się o wszystkich świętych. I to jest odpowiedzialnością każdego z nas. W codziennej swojej modlitwie nie możesz zawęzić się do swoich potrzeb, do swojej rodziny i to wszystko. Musisz pamiętać o tych, którzy są braćmi, siostrami w Jezusie, o których będziesz słyszał, że potrzebują modlitwy dzisiaj i w tygodniu możesz dalej się o nich modlić. I w naszych domach, w naszym cichym czasie, komorze modlitwy powinniśmy to robić, bo to jest odpowiedzialnością każdego z nas. Ale w Kościele także są osoby szczególnie powołane do służby modlitwy, które niosą brzemię modlitwy, które spędzają więcej czasu w modlitwie, bo to jest ich powołanie. One niosą Kościół w modlitwie. One nie tylko modlą się o wszystkich świętych, ale oni modlą się o Kościół. Modlą się o to, aby Kościół przechodził zwycięsko każdą potyczkę, bo zmagamy się, bo prowadzimy duchową walkę, bo prowadzimy duchowy bój, bo jesteśmy w ciągłej walce, bo diabłu nie podoba się, że Kościół wzrasta i rozwija się, że nowe osoby są zdobywane dla Chrystusa. I takie osoby są powołane do duchowej walki, do duchowego boju. Jest to modlitwa, która płynie, którą zanoszą. I także jest to coś, co chcemy, aby w naszym zborze mogło tak naprawdę zaistnieć i zafunkcjonować. Aby spośród nas mogły wyłonić się osoby, które mają to brzemię modlitwy i które chcą się modlić, które chcą spędzać czas w modlitwie, bo to jest ich powołanie, by wstawiać się codziennie i regularnie za Kościołem, za potrzebami. Będziemy chcieli, aby taka grupa mogła powstać do tego, aby niosła codziennie modlitwie tematy modlitwy, wszystkie rzeczy, które są związane z życiem naszej społeczności. Nie tylko potrzeby, które mamy, ale wyzwania duchowe i wszystko, co przed nami, co udaje się zdemaskować i odkryć, przezwyciężyć w duchowym wymiarze. To jest też bardzo ważne. Pierwszy Kościół, gdybyśmy czytali wnikliwie Dzieje Apostolskie, był Kościołem zasadzonym na modlitwie. Modlitwa jest podstawą. Podstawą życia i wzrostu chrześcijanina i modlitwa jest podstawą wzrostu Kościoła, lokalnej społeczności. Bez modlitwy można funkcjonować, ale nie można tętnić Bożym życiem. Bez modlitwy można być jako społeczność, ale nie można przemieniać ludzkiego życia. Bez modlitwy można po ludzku odnosić zwycięstwa, ale nie można pokonać diabła, szatana. Dlatego tak ważna jest modlitwa. Ja wierzę, że pośród nas, bo wiem, że są i wierzę, że pośród nas taka grupa, gdy powstanie, będzie właśnie niosła Kościół w modlitwie, będzie przeciwstawiała się wszystkiemu, co złe, rozpoznawała zasadzki nieprzyjaciela, widziała tę duchową rzeczywistość do tego, aby przezwyciężać wszystko, czym diabeł próbuje zniszczyć Kościół. Pierwszy Kościół odnosił sukces. 3000 osób, później czytamy 4, później gdzieś 5, aż do kilkudziesięciu tysięcy w Jerozolimie, a później w miastach, w których zwiastowali, powstawały kościoły, powstawały społeczności ludzi wierzących. Między innymi powstawały i były pomnażane, dlatego że uczniowie, ludzie nawróceni, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Są jeszcze inne rzeczy i przy następnej okazji będę chciał ich dotknąć, o których ten fragment także mówi. Dzisiaj chciałbym, byśmy zobaczyli ten pierwszy klucz i tajemnicę. Pierwszy Kościół trwał w nauce, trwał we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I odnosił sukces. I moce ciemności były pokonywane. Tego samego chcemy my. Chcemy zwycięstwa w Jezusie. Chcemy widzieć, jak ludzie są zbawiani, jak wszystko, co nie z Boga, jest obnażane po to, aby chwała Boża mogła jaśnieć, aby ludzie dostępowali zbawienia, aby Duch Święty mógł w niesamowity sposób objawiać swoją chwałę i wolę w życiu nas, jednostek, a także społeczności jako Kościoła. I to od Ciebie i ode mnie zależy, jakim uczniem jesteś i czy Pan Bóg będzie mógł Cię w cudowny i wspaniały sposób użyć. Amen.